Mówi Paryż RFI, przed chwilą minęła godzina 18. Witam Państwa serdecznie z chłodnego jesiennego Paryża w poniedziałek 19 sierpnia. W imieniu redakcji Polskiej RFI zapraszam do wysłuchania głównego wydania naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam wraz z Piotrem Rosochowiczem, usłyszycie Państwo przegląd prasy pióra Anny Napiórkowskiej oraz wiadomości europejskie. A następnie w części magazynowej posłuchamy muzyki klasycznej, którą przedstawi nam Piotr Kamiński. Z kolei Piotr Rosochowicz przedstawi swój cotygodniowy program Eureka, a Wiktor Łastik przygotował dla Państwa kronikę ekonomiczną. Następnie przypomniły paryskie pasaże oraz wakacyjny magazyn z archiwum sekcji polskiej. Nad sprawnym przebiegiem całej audycji czuwają Grażyna Chmurska oraz Vincent. A teraz najważniejsze informacje. Włochy rozważają możliwość objęcia przywództwa nad międzynarodowymi siłami pokojowymi w Libanie. Trwają walki na Sri Lance. Cudzoziemcy opuszczają region Dżafny. Iran podjął decyzję. Będzie kontynuował wzbogacanie uranu. Oto pełne wydanie wiadomości. Po tygodniu zawieszenia broni kruchy rozejm w Libanie trwa, a oddziały libańskiej armii kontynuują zajmowanie terenów, z których wycofały się wojska izraelskie. Jednakże, jak donosi AFP, Izrael utrzymuje jeszcze 9 pozycji w strefie nadgranicznej w Libanie Południowym. Minister obrony Libanu Elias Moore podkreślił, że Hezbollah zobowiązał się do przestrzegania rozejmu. Dodał też, że państwo libańskie będzie reagowało na każdą formę prowokacji. W niedzielę premier Fuad Siniora odwiedził zdewastowane bombardowaniami szyickie przedmieście Bejrutu. Premier Siniora zapowiedział rychłą odbudowę miasta i wszystkich miejscowości zniszczonych przez Izrael. Gdy premier składał obietnicę, działacze Hezbollahu wręczali tysiące dolarowych banknotów mieszkańcom zniszczonych domostw. Mimo nieustających apeli Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie wiadomo, które państwa zdecydują się wysłać swych żołnierzy do Libanu. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz.
Włochy wahają się jeszcze, czy zgodnie z życzeniami premiera Izraela Ehuda Olmerta wziąć w swe ręce dowództwo nowych sił UNIFIL-u w Libanie, czy też nie. Po tym jak Paryż podchodzi do tego z bardzo dużą rezerwą, co stanowi zaskoczenie dla wszystkich obserwatorów na całym świecie. Przecież to właśnie Francja widziana była jako przewodząca siłom koalicyjnym w Libanie. Oprócz Olmerta, premiera Romano Prodiego zachęcali w tym kierunku i premier Libanu, Fuad Siniora, i premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, i amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice. Z kolei prasa włoska podchodzi do tego zagadnienia z mieszanymi uczuciami. La Repubblica pisze w komentarzu redakcyjnym, cytuję: wskazuje to wyraźnie na to, że wyłączenie Włoch z europejskiej trójki w sprawie negocjowania z Iranem z czasów Berlusconiego było błędem i Rzym nabiera teraz znaczenia międzynarodowego. Koniec cytatu. Dziennik ten poza tym pisze też nieco ironicznie, że Włochy dowodzą kontyngentem, ale nie europejskim, podkreślając dalej, że cała 25 ogranicza się jedynie do wysłania do Libanu symbolicznej liczby żołnierzy. Cytowani przez Il Messaggero, włoscy eksperci wojskowi podchodzą do tego zagadnienia z niejaką nieufnością. Włochy nie mogą pozostać w tym procesie osamotnione, mówią. W chwili obecnej stanięcie na czele jakiejkolwiek misji międzynarodowej w pojedynkę, podczas gdy inne kraje uchylają się od tego obowiązku, może narazić Włochy na niebezpieczeństwa ataków terrorystycznych, dodają. Według La Stampy Romano Prodi, były przecież przewodniczący Komisji Europejskiej i zatwardziały Europejczyk, chciałby, aby poprzez te nowe siły UNIFIL-u, cytuję, Europa poczuła się silnie i aby oprócz swych kompetencji ogólnych wykazała się też w płaszczyźnie wojskowej, koniec cytatu. To powiedział Prodi, a gazeta dodaje od siebie: jak tu można mówić o wspólnej europejskiej akcji, kiedy Francuzi wysyłają do Libanu żołnierzy 200, Hiszpanie 700, a Wielka Brytania zaledwie kilka samolotów, nie mówiąc o Niemcach, którzy w pracach UNIFIL-u w ogóle nie chcą uczestniczyć. Tymczasem już w najbliższą środę dojdzie w Brukseli z inicjatywy Francji do spotkania delegatów 25, a ściślej mówiąc Komitetu Politycznego do Spraw Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w sprawie ewentualnego rozszerzenia udziału krajów europejskich w siłach błękitnych hełmów w Libanie Południowym. Spotkanie to zwołała Finlandia, obecna przewodnicząca Unii, a poinformował o tym w sobotę szef fińskiej dyplomacji Erkki Tuomioja. po rozmowie telefonicznej z francuskim ministrem spraw zagranicznych Filipem Dusplazy. Dotychczas jedynie Włochy, Francja, Hiszpania, Finlandia, Dania, Litwa, Belgia, Grecja i Portugalia wyraziły gotowość wysłania żołnierzy do Libanu. Mówimy oczywiście o krajach członkowskich Unii Europejskiej. O radykalne zwiększenie kontyngentów wojskowych zaapelował do wszystkich państw europejskich zastępca sekretarza generalnego ONZ Mark Malok Brown. Kraje europejskie domagają się jednak wobec bardzo skomplikowanej sytuacji w Libanie dokładnego określenia wszystkich prerogatyw 15 tysięcy nowych żołnierzy, którzy mieliby zostać wysłani po to, aby stanowić bufor między wojskami izraelskimi a Hezbollahem.
Rzecznik greckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że Ateny najprawdopodobniej wyślą do Libanu helikopter i jednostkę nurków. Decyzja zapadnie na konferencji w Brukseli, o której przed chwilą mówił Piotr Osochowicz. Natomiast jutro, we wtorek, szefowa greckiej dyplomacji pani Dora Bakoyannis rozpoczyna podróż bliskowschodnią. Odwiedzi Cypr, Bejrut, Jerozolimę oraz Amman. Natomiast nie uda się do Damaszku.
W najbliższy piątek dojdzie do ważnego spotkania w Niemczech między prezydentem Francji Jacquesem Chiraciem a kanclerzem Niemiec Angelą Merkel. W tym kolejnym niemiecko-francuskim szczycie udział też wezmą szefowie dyplomacji Francji Philippe Douste-Blazy oraz Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Rozmowy dotyczyć mają stosunków dwustronnych, spraw ogólnoeuropejskich i ogólnoświatowych. Obserwatorom wydaje się jednak, że poczesne miejsce w tych rozmowach zajmie sprawa Libanu. Jak wiadomo, Francuzi domagają się doprecyzowania w sprawie roli sił UNIFIL-u, a premier Izraela Olmert namawia Włochów, aby to oni przejęli dowództwo sił buforowych ONZ w Libanie Południowym.
UNIFIL w powijakach, ale żołnierze izraelscy wracają do domów. Zaczyna się czas podsumowań. O nastrojach w Izraelu mówi nasza korespondentka Ewa Lutkiewicz.
Tydzień po podpisaniu zawieszenia broni między Izraelem i Libanem. Nastroje w Izraelu są bardzo różne. Oczywiście ludzie cieszą się, że wojna się skończyła, ale wojna ta bardzo źle podziałała na kolektywną psychikę Izraelczyków. Można powiedzieć, że mit, że wojsko izraelskie jest nie do zwyciężenia, pękł. Rezerwiści, którzy wrócili do domów po służbie w Libanie, opowiadają o całkowitym braku przygotowania do tej wojny, o braku sprzętu, a nawet jedzenia. Ale nie to jest najgorsze. Nie było jednoznacznych rozkazów, mówią rezerwiści. Nie wiedzieliśmy, gdzie mamy być, co mamy robić. Rzuciliśmy dom, rodziny, pracę, aby walczyć, bo kraj był w niebezpieczeństwie. Ale dostawaliśmy sprzeczne rozkazy. A kiedy myśleliśmy, że w końcu będziemy mogli walczyć, aby rozbroić bojówki Hizballah, przecież po to, żeśmy zostali tam wysłani. Odwołano nas. Także widać, że rząd nie bardzo wiedział, co robić. Tak mówią. W takim wypadku nie wysyła się ludzi na pewną śmierć. Ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. Co Izraelczycy, którzy domagają się poddania się do dymisji szefa sztabu? Inni mówią w ogóle o upadku rządu i ponownych wyborach. Większość domaga się powołania specjalnej komisji do zbadania, jak to się stało. Po drugiej stronie granicy Hizballah bardzo szczyci się zwycięstwem nad do tej pory niezwyciężonym wojskiem Izraela. Wczoraj wszystkie kanały telewizyjne w Izraelu pokazywały film robiony w jednej z wiosek na południu Libanu, zbombardowanych przez Izrael. Bojownik Hizballah oprowadzał korespondenta zagranicznego po wiosce i pokazywał, gdzie ukrywali się bojownicy. Wiedząc, że lotnictwo izraelskie będzie bombardować ich bazy, wybudowali bunkry pod domami mieszkalnymi wioski. Przeprowadzili wodę i elektryczność i czekali, aż wojska izraelskie wtargną. Z jednej strony pokazuje to cynizm bojowników Hizballah, o których wiadomo, że budują bunkry w domach ludności cywilnej. Z drugiej strony obrazy te dla Izraelczyków są okropne, ponieważ zginęło tam 19 żołnierzy. Właśnie dlatego, że litowali się nad ludnością cywilną. Pytań jest dużo. W międzyczasie 1,5 miliona mieszkańców północy Izraela powróciło do swoich złożonych domów. Skarżą się, że proces odbudowania jest bardzo powolny i biurokratyczny. A po drugiej stronie granicy w Libanie oglądamy w telewizji, jak każdy Libańczyk, którego dom został zbombardowany przez Izrael, dostaje od razu gotówkę w dolarach od Hizballah. Surrealizm tej sceny jest z jednej strony komiczny, ale z drugiej tragiczny. Wiele miesięcy potrwa społeczeństwo izraelskie rozprawi się z tym, co się stało. Ewa Lutkiewicz z Jerozolimy dla Radia France International.
Słuchajcie państwo Paryża, RFI. Od 3 tygodni na Sri Lance trwają walki między siłami rządowymi i tamilskimi tygrysami. To pierwsze tak silne starcie od ogłoszenia rozejmu w roku 2002. Od tygodnia region Jaffny jest odcięty od reszty świata. Zginęło co najmniej kilkaset osób, a 160 tysięcy uciekło z terenów, gdzie toczą się walki. Czerwony Krzyż zapowiedział wycofanie się z tego regionu. Trwa też ewakuacja cudzoziemców. Jedynym sposobem na opuszczenie Jaffny jest obecnie droga morska. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone wezwały do zaprzestania walk, ale przedstawiciele tamilskich tygrysów odpowiedzieli, że żadne negocjacje nie wchodzą w grę. Przypomnijmy, że tygrysy tamilskie od paru dziesiątek lat usiłują na południu Sri Lanki utworzyć niezależne tamilskie państwo. Słuchajcie Państwo Paryża RFI. Iran podjął już decyzję w kwestii oferty współpracy w dziedzinie nuklearnej, jaką złożyło Teheranowi 6 wielkich mocarstw, powiedział szef dyplomacji Islamskiej Republiki Maucher Motaki. W obecnej chwili nie możemy przerwać procesu wzbogacania uranu, brzmi oficjalne stwierdzenie wiceprzewodniczącego Irańskiej Organizacji Energii Atomowej. Przypomnijmy, że stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Rosja, ale także Niemcy 6 czerwca zgłosiły Teheranowi propozycję nie do odrzucenia. W zamian za rezygnację ze wzbogacania uranu państwa te oferowały Iranowi pomoc ekonomiczną i techniczną w zbudowaniu central atomowych funkcjonujących w sposób bezpieczny i pokojowy. Warunkiem pomocy było przerwanie prac nad wzbogacaniem uranu. W przeciwnym razie wspólnota międzynarodowa zapowiedziała wprowadzenie w życie sankcji. Dzisiejsza deklaracja w połączeniu z wczorajszą wypowiedzią Ajatollaha Khameiniego prowadzą do wzrostu napięcia na linii Iran-reszta świata. Ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mark Fitzpatrick jest pesymistą. Rada Bezpieczeństwa będzie musiała ogłosić sankcje. Musi dojść do eskalacji. To był cytat. Państwa Zachodu obawiają się, że pod osłoną budowy elektrowni atomowych Teheran będzie produkował bombę atomową. Jedyną nutą bardziej optymistyczną była dzisiejsza rozmowa reprezentanta Iranu z Javierem Solaną, szefem dyplomacji unijnej. Solana oświadczył, że obydwie strony zdecydowały kontynuować negocjacje, aby znaleźć wyjście z sytuacji i odbudować wzajemne zaufanie. To był cytat.
Saddam Hussein, były prezydent Iraku i 6 współoskarżonych odmówiło przyznania się do winy w czasie rozpoczętego dzisiaj procesu. Dyktatorowi i jego bliskim współpracownikom zarzuca się zamordowanie 100 tysięcy Kurdów w 1998 roku. Wy jesteście tutaj w imieniu okupanta, a nie Iraku. Moje imię jest znane Irakijczykom i całemu światu, wygłosił na wstępie Hussein. Obok dyktatora zasiadł chemiczny Ali, oskarżony przede wszystkim o użycie gazów toksycznych, masowe egzekucje i stworzenie obozów, w których przetrzymywani byli Kurdowie. Prokurator zaprezentował drogę krzyżową Kurdów w trakcie kampanii w Afnal w północnym Iraku, przedstawianą jako operację przeciwko powstańcom w czasie wojny z Iranem. Użyto wówczas broni chemicznej, tysiące wiosek zostało zniszczonych, dzieci oddzielone od rodziców, kobiety były więzione, gwałcone i torturowane. Jedynie duma i godność tego narodu pozostała. Wszystko inne zostało zniszczone, powiedział prokurator. Przedstawił również zdjęcia z 8 kampanii w czasie operacji w Afnal między 22 lutym a 6 września 1988 roku. Z kolei obrońca dyktatora podważył legalność sądu poddanego siłom okupacyjnym. Proces powinien zakończyć się w grudniu, chyba że zostanie przerwany z powodu werdyktów pierwszego procesu Saddama Husajna. W tym procesie były iracki przywódca został oskarżony o wymordowanie 148 szyitów po zamachu prezydenckim w 1982 roku.
Co najmniej 50 osób zginęło, a 143 zostały ranne w katastrofie kolejowej w Egipcie. W odległości 20 km na północ od Kairu zderzyły się 2 pociągi jadące po tych samych torach. Zdaniem minister spraw zagranicznych Szwajcarii, kraj ten powinien bardziej angażować się w międzynarodowe akcje pokojowe. Pani Micheline Kalmi-Rey zaproponowała swojemu rządowi bardziej ambitny plan działania. Plan ten nie wyklucza uczestnictwa Szwajcarii w UNIFIL-u, czyli wysłania żołnierzy do Libanu. Zaangażowanie wojskowe zwiększa nasze wpływy i siłę głosu w instancjach podejmujących decyzje, podkreśliła szefowa szwajcarskiej dyplomacji. Słuchacie Państwo Paryża RFI. Przed nami przegląd prasy pióra Anny Napiórkowskiej.
Dzisiejszy Le Figaro opisuje wczorajsze spotkanie w Nicei dwóch najbliższych współpracowników Nicolasa Sarkozy'ego, ministra Brisa Fortefeu i Christiana Estrotti. W spotkaniu uczestniczyło około 1000 członków prawicowej UMP. Obaj ministrowie komentowali przede wszystkim wysoką pozycję w sondażach Ségolène Royal. Przypomnijmy, 55% Francuzów chce głosować na socjalistkę, 45% na kandydata prawicy. Christian Estrotti uważa, że Royal zawdzięcza wysoką pozycję swojemu wizerunkowi, natomiast Sarkozy wygrywa dzięki swoim poglądom i zdecydowanym działaniom. Ona jest skromna, ironizował minister Estrotti, przypominając słowa Ségolène Royal: moim problemem jest to, że moje życie jest pełne sukcesu. Ona jest bardzo pomysłowa w kopiowaniu cudzych pomysłów, naśmiewał się dalej socjalistki. Ten spektakl ironii zakończył minister Fortefeu. Wielu ekonomistów chciałoby znać jej program prac publicznych, odnosząc się tym samym do słów pięknej Royal: nie liczcie na mnie, że będę mówiła o tym, co źle działa. Słonie prawicy, w opinii Le Figaro, mają problem z przyzwyczajeniem się do sukcesu Ségolène Royal. Nie ukrywają, że woleliby innych przeciwników dla kandydata prawicy, Nicolas Sarkozy'ego. Przegraliśmy w wyborach kantonalnych, regionalnych, europejskich w 2004 roku, w referendum w roku ubiegłym. Od 20 lat każda większość musi oddać władzę. Nie może obronić się w następnych wyborach, stwierdził Fortefeu. Jeśli Royal zostanie wybrana na kandydata, dowodził Estrotti, będzie to wyzwanie dla Sarkozy'ego i prawicy, która powinna się zjednoczyć. Obaj ministrowie wyrazili również swój pogląd na temat fuzji GDF z US. Nasza linia jest podobna do tej, którą w roku 1974 zaprezentował Valéry Giscard d'Estaing. Zmiana w kontynuacji. Dzisiejszy Le Monde przypomina, w jakich warunkach żyją dziś ci, których siły porządkowe wyrzuciły z nielegalnie zasiedlonego domu w Cachan. Od 18 sierpnia ponad 200 osób żyje na kawałku materaca w sali gimnazjum lub jego okolicach. Około 200 osób przyjęło propozycję prowizorycznego zakwaterowania, czekając jednak na ostateczne rozwiązanie problemu własnego mieszkania. Wiele osób przybyło tam wczoraj, aby pomóc tym pozbawionym dachu nad głową. Wielu usuniętych siłą ze składu ma kłopoty ze zdrowiem, uważa Lise Doucin, radna z Cachan. 10 osób zostało odesłanych do szpitala. Wiele problemów jest związanych ze stresem. Rada Generalna Miasta poprosiła o pomoc stowarzyszenie Dom Suniata Keita, którego członkowie specjalizują się w medycynie kulturowej i pomocy psychologicznej. Wczoraj 6 członków stowarzyszenia przybyło do gimnazjum, by tłumaczyć dalsze decyzje i kroki władz tym, którzy nie rozumieją po francusku. W czasie wczorajszego spotkania przeprowadzono także grupowy seans terapeutyczny. My chcemy być przesiedleni wszyscy razem, oświadczyła rzecznik prasowy wyrzuconych z Cachan. Wielu odmawia zakwaterowania w hotelu, bo wiedzą, że jest on miejscem tymczasowym. Wolą więc pozostać razem w trudnych warunkach, aby rozwiązać problem wszystkich bezdomnych, tłumaczy z kolei mer Arkay. Dzisiejsza Libération przypomina karierę włoskiej gwiazdy porno Ilony Staller, znanej jako Cicciolina. Cicciolina, czyli mała słodka, została symbolem porno XX wieku. Niebieskooka z blond włosami, dzisiaj już w wieku 54 lat, wciąż próbuje grać swoim seksapilem. Jest dumna, że udało jej się przekroczyć wszystkie dozwolone granice przyzwoitości. Stała się jednak również symbolem przemiany, wchodząc do polityki z listy partii radykalnej. W roku 1987 została wybrana do parlamentu. W imieniu prawicy miłości proponowała, bez sukcesu, wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej oraz możliwości korzystania ze stref intymnych w więzieniach. Po 11 września zaproponowała, że spędzi noc z Bin Ladenem, aby zaprzestał dalszych ataków terrorystycznych. Podobną propozycję złożyła Saddamowi Husseinowi przed wojną w Iraku. Jestem gotowa również spędzić noc z George'em Bushem, aby tylko zakończył masakry. Urodziła się na Węgrzech. Córka ministra spraw wewnętrznych. Po studiach muzycznych Cicciolina pracowała w recepcji hotelu. Pewnego dnia, latem 1969 roku, dyrektor hotelu przedstawił jej 3 mężczyzn, którzy zaproponowali jej wyjazd z cudzoziemcami, o których miała donosić w raportach. Po wyjeździe z Węgier wielu biznesmenów proponowało jej małżeństwo, jednak wybrała najbrzydszego, Włocha, który obsypał ją kwiatami. Po roku nastąpił rozwód. Potem zaczęła pozować do zdjęć pornograficznych.
To był przegląd prasy, a przed nami wiadomości europejskie przygotowane dla Państwa przez Piotra Rosochowicza.
Już nie pierwszy to raz, kiedy prokurator Międzynarodowego Haskiego Trybunału do Spraw Zbrodni przeciw Ludzkości w byłej Jugosławii, Carla Ponte, apeluje do władz w Belgradzie aspirujących do przyjęcia do Unii Europejskiej o wydanie w ręce Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości zbrodniarza wojennego generała Ratka Mladića. Pani Ponte apel ten wystosowała podczas kolejnego dnia procesu w Hadze 7 pomniejszych rangą Serbów sądzonych o współudział w masakrach na terenie byłej Jugosławii. Depesze przypominają, że pani Ponte regularnie oskarża Belgrad o chronienie Mladića i Karadzicza oraz że na początku tego roku w wyniku silnej presji międzynarodowej Unia Europejska odsunęła sine die wszelkie negocjacje o ewentualnym przyjęciu Serbii w poczet członków Unii. Też w Hadze, w miejscowym porcie, 8 działaczy organizacji ekologicznej Greenpeace blokuje dostęp do portu rosyjskiemu transportowcowi, który przywiózł do Holandii duży ładunek dorsza z Rosji. Zdaniem działaczy Greenpeace połowy dorsza na Morzu Barentsa przeprowadzone przez Rosjan były całkowicie nielegalne. Opublikowane przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat dane za czerwiec tego roku wskazują, że w strefie euro zanotowano w bilansie handlowym nadwyżkę w wysokości 2 miliardów euro wobec deficytu 3,2 miliarda w miesiącu maju. Nadwyżka handlowa europejskiej 25 w największym stopniu dotyczyła Chin, Kanady, Rosji i Turcji. Wartość euro w stosunku do dolara stale rośnie i osiągnęła dzisiaj na rynkach europejskich średnią w wysokości dolara i 29 centów za 1 euro. Podobnie na rynkach światowych rośnie cena baryłki ropy naftowej. Na przykład na Morzu Północnym Brent kosztuje już 73 dolary i 23 centy.
Tu Paryż, RFI. Przed nami Piotr Kamiński i jego felieton poświęcony muzyce klasycznej.
Amerykański muzykolog i pianista Robert Levin jest mozartowskim maniakiem, co już wystarczy, by wzbudzić naszą sympatię. Uczynił zaś sobie życiową pasję skończenia niekompletnych dzieł Salzburczyka. Jego nowa edycja Requiem jest chyba najlepszą ze wszystkich, jakie sporządzono od czasów Süssmayera. Dzisiaj zaś ukazała się na płytach ciekawsza znacznie, bo rzadsza, realizacja mszy c-moll, jednego z niedokończonych arcydzieł Mozarta. Levin sięgnął tu po zarzucone szkice z tego samego okresu i po inne źródła, między innymi po fragmenty kantaty Davide Penitente, gdzie sam Mozart przerobił mszę, dopisując do niej nowe elementy. Powstała bardzo interesująca całość, którą z szacunkiem nagrał dla firmy Hensler maestro Helmut Rilling. Proszę posłuchać, jak brzmi w tej wersji Crucifixus, oparty na temacie znalezionym w mozartowskich szkicach.
Po tym, co usłyszeliśmy, nie wiem, jak zniesiemy powrót do rzeczywistości, zwłaszcza, że będzie to rzeczywistość dosyć twarda, bo gospodarcza. Wiktor Łastik jest autorem dzisiejszej kroniki ekonomicznej.
Francuska branża hotelarska zanotowała wzrost klientów o 1,2% w porównaniu z zeszłym rokiem. Przypływ turystów europejskich, przede wszystkim hiszpańskich, zrekompensował odpływ turystów francuskich, którzy wolą spędzać wakacje poza Francją, pomimo faktu, że w tym roku przypada 70. rocznica urzędowego wprowadzenia płatnych wakacji pracowniczych we Francji. Węgry przystąpią do strefy euro dopiero pod koniec 2013 roku, donosi węgierska prasa. Rządowy plan przyjęcia wspólnej waluty napotyka na przeszkodę, którą nie jest deficyt budżetowy, ale zadłużenie państwa wynoszące 70% produktu krajowego brutto. Według norm ustanowionych przez Brukselę, dług nie może przekraczać 60%. Rosyjscy producenci ropy naftowej zarobili na eksporcie w pierwszym semestrze tego roku 49,5 miliarda dolarów, co oznacza ponad 50% wzrost w porównaniu z tym samym okresem z 2005 roku. Produkcja nieznacznie wzrosła, przy czym eksport pozostał na tym samym poziomie. Amerykański konstruktor samochodowy General Motors zapowiedział obniżenie produkcji w północnej Ameryce o około 8%. Spowodowane jest to prognozami ekonomicznymi na najbliższe 2 miesiące, oznajmił prezes tego koncernu Rick Wagoner. Największy konkurent General Motors na rynku amerykańskim Ford również zapowiedział redukcję produkcji aż o 1/5, czyli około 168 tysięcy pojazdów mniej. Kilkanaście chińskich przedsiębiorstw zapowiedziało budowę 10 tysięcy budynków komunalnych i 2000 kilometrów dróg w Gwinei Równikowej w ramach współpracy Pekinu i stolicy Gwinei Malabo. Rosja wprowadziła embargo na import drobiu z Holandii po wykryciu śladów wirusa ptasiej grypy H7N7, oznajmił rosyjski minister rolnictwa. Od dzisiaj obowiązuje tymczasowy zakaz importu żywego drobiu i jego przetworów, takich jak mięso, pasztety i jajka. Wirusa wykryto podczas rutynowej kontroli na kurzej fermie w jednej z holenderskich miejscowości. 25 tysięcy sztuk drobiu zostało prewencyjnie zabite. Moskwa oznajmiła też wprowadzenie zakazu importu drobiu z amerykańskiego stanu Michigan po odkryciu mało patogenicznej formy wirusa H5 u 2 łabędzi. Rosja należy do największych importerów amerykańskiego drobiu i już kilka razy wprowadziła embargo na mięso ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest to pierwszy konflikt handlowy pomiędzy tymi dwoma krajami. Moskwa wystosowała do Stanów Zjednoczonych ultimatum, grożąc anulowaniem preferencyjnych warunków dla eksporterów amerykańskich, jeżeli negocjacje dwustronne w sprawie wejścia Rosji do Światowej Organizacji Handlu nie zakończą się powodzeniem do października. Indyjska prowincja Karnataka, nazywana tamtejszą Doliną Krzemową, wniosła skargę przeciwko amerykańskiemu koncernowi Coca-Cola. Jest to pierwsza skarga tej prowincji od czasu, gdy większość indyjskich stanów ogłosiło bojkot tego najpopularniejszego napoju gazowanego na świecie. Spowodowane jest to wynikami, jakie ogłosiły indyjskie laboratoria. Badania wykazały, że w napojach Coca-Coli występuje olbrzymia dawka malationu, pestycydu mogącego spowodować trudności oddechowe, nudności i biegunkę. Hiszpania postanowiła podwoić pomoc ekonomiczną dla biednych krajów afrykańskich w 2007 roku do wysokości 600 milionów euro. Ma to pomóc zapobieganiu nielegalnej imigracji z krajów Afryki Północnej.
To był Wiktor Łastik. Słuchajcie Państwo, Paryża RFI, a przed nami Piotr Osochowicz i jego magazyn naukowy Eureka.
O ostatnich swych polsko-francuskich badaniach naukowych z dziedziny psychologii pracy mówi do naszego mikrofonu pani profesor Grażyna Bartkowiak, naukowiec pracujący w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i jednocześnie rektor Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych imienia Jana Pawła II w Zielonej Górze.
Motywem badań, o których chcę tutaj słuchaczom naszym powiedzieć, była wspólna inicjatywa badaczy polskich i francuskich, którzy wybrawszy się na konferencje, tych konferencji w ostatnim okresie było sporo, konferencje międzynarodowe, podjęli decyzję o tym, żeby realizować wspólny projekt. Właściwie była to decyzja, która pojawiła się bardzo spontanicznie. Nie chcę wypowiadać się w sposób sugerujący jakieś tam nadmierne zaangażowanie, bo wtedy mówiłabym o pasjonatach. Ludzie, którzy zajmowali się tym samym zagadnieniem, doszli do wniosku, że należy zrobić coś wspólnie. Ostatnie badania, o których tu pragnę powiedzieć, były realizowane w okresie ponad roku i obejmowały stronę polską, a więc przedstawicieli wolnych zawodów i kadry kierowniczej, i stronę francuską. Właściwie na tych samych warunkach, takie same kryteria decydowały o uczestnictwie. W okresie ostatniego półrocza zwrócono uwagę na udział kobiet w tychże badaniach, udział kobiet zaangażowanych zawodowo. Celem, do którego zmierzały te badania, celem, który realizowano, było ustalenie, jak można zoptymalizować warunki pracy, co można zrobić, aby osiągnąć i większy poziom sukcesu zawodowego, większy poziom zadowolenia, większy poziom też jakości życia. Nie jest to paradygmat absolutnie nowy, on już funkcjonuje w nauce, ale paradygmat ten mieści się w ramach zainteresowań rozwijającej się w ostatnim okresie, to znaczy myślę o ostatnich 5 lat, dyscypliny, która się nazywa psychologią pozytywną. Właśnie w lipcu ostatni raz mieliśmy taką konferencję. Ta konferencja była w Bradze w Lizbonie i ona jakby, można powiedzieć, pozwoliła określić dalsze kierunki badań. Reprezentuję zarówno Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, jak i Zachodnią Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych imienia Jana Pawła II w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o Unii, o Akademię Ekonomiczną, to Akademia Ekonomiczna ma od wielu lat podpisaną umowę w Rennes, ale te badania są częściowo realizowane w oparciu o współpracę z Uniwersytetem Saint-Denis. No, oprócz tego występuje jeszcze ta ścieżka, o której mówiłam, że osoby zainteresowane problemem się spotykają, i to są oczywiście Francuzi, Polacy, także Anglicy, przedstawiciele innych nacji, również ze Stanów Zjednoczonych. Mamy 2 profesorów.
Wróćmy do tematu sprawy.
I teraz co ciekawego okazało się w wyniku przeprowadzonych badań? Otóż te badania są już dosyć szeroko zakrojone. W tej chwili mogę powiedzieć, że ponad 1000 osób uczestniczyło w tychże badaniach. Pytanie, jak już mówiłam, o które chodziło, to było pytanie nawet natury filozoficznej. Mianowicie, co można zrobić, żeby to poczucie zadowolenia, sukcesu, spełnienia i jakości życia było dosyć wysokie. Otóż w wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że tak naprawdę na ten sukces zawodowy w dużej mierze wpływają nie tylko warunki zewnętrzne. Niewątpliwie Polacy i Francuzi, tu nie było rozbieżności, dużą wagę przywiązują jednak do poziomu dochodów. Tego w innych krajach Unii, a także myślę o Stanach Zjednoczonych, w takim stopniu ten czynnik nie występuje jako determinujący sukces zawodowy. Nawet mogę powiedzieć, że w sposób istotny statystycznie Francuzi jakby przekraczają tą średnią, że ten poziom dochodów jest stale uznany za istotny. Na co jeszcze zwracano uwagę we Francji? Na możliwość elastycznego czasu pracy na stanowiskach, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i u przedstawicieli wolnych zawodów, że jest to bardzo ważne, żeby ten czas dostosowywać do warunków życia, do swojej sytuacji rodzinnej, szczególnie w przypadku kobiet. To podkreślano, że jednak różnego rodzaju formy częściowego zatrudnienia, tego właśnie takiego, które się nazywa oczywiście zatrudnieniem part-timerowym, może to jest już wprowadzenie takiego sformułowania angielskiego, ale ono występuje i się właściwie w literaturze już pojawia. Również podkreślano możliwość podejmowania decyzji i współuczestnictwa w nawet szeroko rozumianej strategii instytucji, którą się reprezentuje, jeżeli oczywiście takowa miała miejsce, czyli chodziło o takie bardzo podmiotowe traktowanie pracownika i również no, poczucie, że nie jest się na przykład manipulowanym, że mamy jakiś wpływ na to, co robimy i to występowało bardziej wśród Polaków niż wśród Francuzów.
Była to pierwsza część wypowiedzi pani profesorze Grażyny Bartkowiak, rektora Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych imienia Jana Pawła II w Zielonej Górze. Drugą część jej wypowiedzi nadamy w naszej piątkowej audycji z cyklu Eureka.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
RFI, słuchacie państwo, RFI. A przed nami Krzysztof Rutkowski i paryskie pasaże.
U Waltera Benjamina cytat pełni funkcję strategiczną. Przychylnie ze sobą cytaty w nim obcują. Podobnie tajemniczo obcują ze sobą żywi z umarłymi, pokolenia dawne z pokoleniami nowymi. Równie tajemniczo obcują ze sobą słowa zapisane, wypowiadane dawniej, ze słowami zapisywanymi, wypowiadanymi obecnie. Cytat jest arką przymierza między dawnymi i nowymi laty. Cytaty powinny wieść zatem w tekstach żywot dyskretny, pracować w nim inkognito. Nawet jeśli dzieło składa się z samych cytatów, tak miała wyglądać księga pasaży Waltera Benjamina, to ich kompozycja tworzyć powinna tekst tajemny, nadcytat wymowny, ponieważ przemilczany. Zadanie cytatu nie polegało na zdobieniu, ale na wyzywaniu do. W eseju o Krausie Benjamin pisał, że cytat wzywa słowo po imieniu, wyrywa je z rozbijanego w pył kontekstu. W eseju Czym jest teatr epicki? Benjamin sformułował zadanie cytatu jeszcze wyraźniej. Cytowanie tekstu oznacza przerwanie kontekstu, do którego on należy. Teatr epicki, esej dotyczył Brechta, polega na cytowaniu gestu. Autor winien umieć rozbijać gesty, tak jak typograf rozbija czcionki. Słowo rozbijać oddaje użyty przez Benjamina czasownik niemiecki sperren, oznaczający konwencję typograficzną, polegającą na zastępowaniu italiku tak zwanym rozstrzelonym drukiem w wypadku fragmentów tekstu o szczególnej dla autora wartości. Druk rozstrzelony zachęca, by czytać podkreślone fragmenty dwa lub więcej razy i mocniej wmyślać się w ich sens. Tak podkreślone fragmenty stanowią odwrotność skrótów, skrótowców, których czytać nie trzeba, a jeśli to pobieżnie. Takie fragmenty to odwrotność nomina sacra, świętych słów, których czytać nie wolno. Takie fragmenty muszą być ukrytymi cytatami, które milcząco wołają o odkrycie. Agamben studiował rękopis drugiej tezy o historii Benjamina. Przypomina ona prelekcję paryskie Mickiewicza w okresie największego zapału mesjanistycznego autora Dziadów. Czy nie czujemy muśnięć powietrza, które otaczało ludzi wcześniej żyjących, pisał Benjamin? Czy w głosach, którym nakłaniamy ucha, nie brzmi echo głosu tych, co zamilkli? Czy kobiety, o których względy zabiegamy, nie mają sióstr im nieznanych? Jeśli jest właśnie tak, to istnieje tajemne sprzysiężenie między pokoleniami minionymi i pokoleniem naszym. To my byliśmy oczekiwani na ziemi. To nam dana jest, jak każdemu pokoleniu przed nami, słaba siła mesjaniczna. W rękopisie Benjamin słowo słaba rozstrzelił. Dlaczego ta siła mesjaniczna jest słaba? To właśnie ukryty cytat, bardzo ważny, klucz do Benjamina. Giorgio Agamben klucz odnalazł. Sposób życia Benjamina, raczej jego sposób na życie, haszysz w Marsylii, morfina w Paryżu, potrzebna do poszukiwań prawdy o dziejach i przyspieszająca przyjście Mesjasza, eksperymenty z niespaniem i schodzeniem po mieście, które jest lekturą pisma. Czytanie miasta, nogami, rękami, całym ciałem. Przede wszystkim Paryża, chociaż ulica jednokierunkowa, arcydzieło literatury współczesnej ponad gatunkami, ponad podziałami, nie mogło powstać bez życioczytania Berlina. Walter Benjamin szczególnie cenił Gwiazdę Zbawienia Franza Rosenzweiga. Uważał to dzieło za sumę ukrytych i tajemnych wątków drążących kulturę europejską od czasów nowożytnych, a raczej od czasów starożytnych, od misteriów Veleusis poprzez średniowieczną alchemię, kabałę, magię i hermetyzm, aż do okultystycznych motywów fizyki jądrowej. Rosenzweig, podobnie jak Scholem, pragnął odzyskać utraconą jedność myślenia i bycia. Benjamin pragnął, by jedność myślenia i bycia przejawiała się jako dar, umiejętność czytania znaków, które w każdym miejscu i o każdej dobie otwierają się przed niespiesznym przechodniem w Paryżu, w stolicy XIX wieku i w stolicy znaków, jako hojny dar. Czym były dla Waltera Benjamina paryskie pasaże? Szczególnymi konstrukcjami, to prawda, ale również czymś innym. Paryż otwiera się przed niespiesznym przechodniem jak drzwi salonu i zamyka jak drzwi do sypialni, pisał Benjamin. Pasaże, galerie, budowle, którym brak zewnętrznej strony jak snom, pisał Benjamin w Księdze Pasaży.
Słuchajcie Państwo RFI po erudycyjno-ezoterycznym felietonie Krzysztofa Rutkowskiego przyszedł czas na kompletną zmianę atmosfery. Brigitte Bardot, część druga z archiwum sekcji polskiej, przygotowała Agnieszka Kumor.
Gwiazdy ekranu, gwiazdy piosenki. Magazyn pod redakcją Agnieszki Kumor. Brigitte Bardot. Pomimo kolejnych sukcesów kasowych, Bebe wciąż nie czuje się pewnie wśród największych. Odczuwa paniczny wręcz lęk na planie filmu Na wypadek nieszczęścia Claude'a Autant-Lara, gdzie partneruje wielkiemu Gabenowi. Kiedy po raz kolejny Bardotka myli swoją kwestię, a atmosfera na planie stopniowo tężeje, w następnym ujęciu, co mu się nigdy nie zdarza, przejęzycza się sam Gaben. Każdemu może się zdarzyć, rzuca zdziwionemu reżyserowi i mruga porozumiewawczo do sparaliżowanej partnerki. Bardot nigdy nie uczyła się gry aktorskiej. Słynną prywatną szkołę Simona opuściła po pierwszym dniu. Zresztą nie miała się tam czego uczyć. Kino chciało jej świeżości i bezczelności. Chciało jej mitu, a nie jej gry. Publiczność podobnie krytykuje jej sposób ubierania się, jej maniery. Krytycy filmowi rozpisują się na temat braków jej warsztatu, amatorskiego sposobu gry, jeszcze gorszej dykcji, a jednocześnie każdy jej nowy film gromadzi tłumy. Piosenka Dario Moreno staje się przebojem lata 1961.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. On voit toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, 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 je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui seras toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot.
Kiedy na planie prawdy Henri Georges Clouzot po dramatycznej scenie w trybunale zrywają się oklaski całej ekipy, Bardot czuje, że tym razem dowiedzie niedowiarkom, że jest prawdziwą aktorką. Krytycy rzeczywiście zauważają, że umie grać role trudne. Ona sama tymczasem nie może już żyć bez Sami Freya, swego filmowego partnera z prawdy. Mit Bardot fascynuje nie tylko szeroką publiczność. Louis Malle postanawia nakręcić z nią paradokumentalne Życie prywatne, w którym znajdzie się scena irracjonalnej agresji, jakiej ofiarą pada Bardot pewnego dnia w jednym z paryskich szpitali, gdy odwiedza chorą przyjaciółkę. Atmosfera plotek i niezdrowej fascynacji wokół nakręconej w 63. Pogardy Jean-Luc'a Godarda staje się tematem kolejnego paradokumentu paparazzi Jacques'a Rozière'a. Publiczność koniecznie chce widzieć filmowego partnera Bardot, Michela Piccoli, łóżku, a tu jak na złość nic. Łączyła nas wielka przyjaźń i głupie kawały, wspomina po latach Piccoli.
Ne m'embrassez pas davantage, mais jamais éloigné votre visage. Vous finiriez par me tromper, je finirais par vous céder, et je ne veux pas vous aimer. Soyons amis. Demande d'être sage. Je suis sensible et c'est mon âge. Au-delà, je ne garantis rien. Je ne vous connais pas encore bien. Revoyons-nous plutôt demain. Je vous en prie, ayez un peu de courage.
Oui, du courage.
Ne me parlez pas davantage. Vous avez les mains qui voyagent. Votre coup, moi me jeter, non pas si vite, non attendez, rentrez chez vous et me laissez. Restons amis, amis. Vous me bousculez, moi si sage. Vous avez la technique de l'âge. Ça y est, je ne me sens pas bien. Tenez, touchez, j'ai froid aux mains. N'en profitez pas. C'est pas bien. Je vous en prie, ayez un peu de courage.
Oui, du courage.
J'ai tellement peur du badinage. Ne me parlez pas davantage. Vos paroles viennent se nicher dans mon cœur. Si vous saviez, je ne veux plus vous écouter. Vous, mon ami, davantage.
Oui, davantage.
Je me sens partir dans les nuages. Je suis à la limite sage. Encore un peu et je vois tout danser. Mon cœur en devient fou. Je sens qu'il sera très jaloux. Je vous en prie, encore un peu de courage.
Oui, de courage.
Krytyków oczekujących z niecierpliwością na ukazanie się filmowej adaptacji powieści Morawi podnieca inny smaczek. Spotkanie papieża nowej fali Godarda z gwiazdą wysokobudżetowego kina Bardo. I Bóg stworzył kobietę, uczynił z niej żyjącą legendę. Pogarda wpisała ją w legendę kina, napiszą później. Tymczasem producent nalega, by w filmie znalazła się strawna dawka golizny. Robić film z Bebe i nic z niej nie pokazać. Godard ulega naciskom, ale na swój sposób, wykręcając się pamiętnym dialogiem leżącej w łóżku pary. Kochasz moje oczy? Tak. Kochasz moje usta? Tak. Kochasz moje pośladki? Tak. Kochasz to wszystko? To znaczy, że mnie kochasz? Tak. Oto fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Pogarda, reżyseria Jean-Luc Godard, muzyka Georges Delerue.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu vas être jolie?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi. Oui, très. Ça va.
Et mes soeurs, tu les aimes?
Oui, énormément.
Je m'entoure pas si fort. Thank you.
Oui, tout.
Donc tu m'aimes totalement.
Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
Moi aussi, Paul.
Bardo coraz słabiej znosi rolę wcielenia legendy kina. Podczas przerw w zdjęciach na Capri, kiedy inni plażują lub piją Chianti na tarasie wynajętej willi, ona zmuszona jest przemykać pod oknami swego salonu, bo na zewnątrz czyhają wycelowane w jej pokoje obiektywy aparatów fotograficznych rzeczonych paparazzi. Przekleństwo życia prywatnego wszystkich gwiazd na świecie. Fenomen Bebe od dawna przekroczył już granice Francji. Jeszcze w 1956 została przyjęta przez Elżbietę II. Na przyjęciu w pałacu Buckingham minie się z innym mitem tamtej epoki, Marilyn Monroe. Ale niestety nikt nie uwieczni na zdjęciu owego spotkania dwóch mitów. Może dlatego, że miało ono miejsce w pałacowej łazience. Jaka szkoda, wzdycha po latach rozżalona Bardot na kartach swej autobiografii. W 1965 wyjeżdża do Nowego Jorku na promocję filmu Louis Malla Viva Maria, w którym gra ze swą wielką rywalką Jeanne Moreau. Rywalizacja w życiu zawodowym nie przeszkadza, że zgodnie zaśpiewają w duecie filmową piosenkę Ach, te panienki z Paryża.
De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. J'en multiplie une, j'en multiplie deux. Ah, comme c'est fâcheux, qu'elles sont importunes. 10 fois 100 fois 1, c'est trop périlleux. Par pitié, mon Dieu, qu'il n'en reste aucune.
Na amerykańskiej premierze filmu Viva Maria tuż obok twarzy Bardot wybucha flash aparatu fotograficznego. Z odklejoną siatkówką i czarną opaską na prawym oku spędza wolny czas w swym luksusowym apartamencie między jedną konferencją prasową a drugą. Apartamencie, którego zresztą będzie literalną więźniarką. Kiedy przyjaciele wypuszczają się na miasto, by poznawać Nowy Jork by night, Bardot wcina samotnie kawior w swoim pokoju. Ciągłe napięcie w prywatnym i zawodowym życiu Brigitte Bardot kończy się kilkoma próbami samobójczymi. W 72 traci kontrolę, wypija dziennie 2 butelki szampana i 3 litry czerwonego Bordeaux, jak wyznaje z pełną otwartością w swych wspomnieniach. Każdą wolną chwilę spędza w swej nadmorskiej posiadłości na lazurowym wybrzeżu nazwanej La Madrague.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Sera pour personne, je le garderai comme un ami.
Paryż RFI. Dzisiaj zapraszam Państwa do wysłuchania całkiem nowego utworu, a właściwie utwór jest całkiem stary, ale piosenka nagrana na płytę całkiem nową. Chodzi o piosenkę, którą kiedyś śpiewał Yves Montand à Bicyclette. Dzisiaj śpiewa ją Laurent Voulzy, a nagranie pochodzi z jego ostatniej płyty, która wyszła w czerwcu tego roku. À Bicyclette.
Sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Chemin de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. Qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approche la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant. Sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons,